Profesor Daniel Boćkowski, historyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Teraz spoglądamy w stronę Bliskiego Wschodu. Może najpierw trochę ogólnie przedstawmy, jak wygląda obecnie sytuacja, co wiemy w ogóle na temat sytuacji w samej Strefie Gazy.
Bardzo ciężko jest oceniać sytuację, dlatego że tam jest niezwykle dynamicznie. Wiemy, że Izrael odciął bardzo wyraźnie już tą część północną, że prowadzi operacje w samym mieście, że tak naprawdę celem Izraela jest z jednej strony niszczenie infrastruktury Hamasu, z drugiej bojowników, ale moim zdaniem chyba nawet bardziej chodzi o zniszczenie tej infrastruktury, o tunele, magazyny, całość tej infrastruktury krytycznej, która powodowała, że Hamas mógł spokojnie ostrzeliwać. I to jest najtrudniejsza faza operacji, no bo niszczenie tuneli wiąże się zarówno ze stratami wśród żołnierzy, jak i zniszczeniem po prostu tego wszystkiego, co jest nad tunelami, a więc budynków. To Gaza tak naprawdę to są dwie struktury, ta podziemna i ta naziemna, które są ze sobą spięte, a dodatkowo Izrael ustawił bardzo dużą blokadę informacyjną, więc trudno powiedzieć, jakie są straty, zarówno po ich stronie, jak i po stronie bojowników. Jeżeli chodzi o cywili, no to wiadomo, że one są znaczne, chociaż te korytarze, które humanitarne, działają i ci ludzie starają się z tego obszaru wydostać.
A co możemy powiedzieć na temat izraelskiej armii? Co możemy wywnioskować z tego, co wydarzyło się do tej pory i jaka też jest różnica potencjałów między Hamasem, bo cały czas ta narracja jest, że to jest atakowany jest głównie są właśnie bojówkarze Hamasu, a między armią Izraela.
Znaczy, nie da się porównać potencjału, jeżeli chodzi o sprzęt, ilość ludzi, wyszkolenie. Natomiast jest to kwestia tego, na jakim obszarze muszą operować wojska izraelskie. To przede wszystkim jest właśnie ta zabudowa miejska, pełna pułapek, pełna przejść, przygotowywana do tego typu oporu przez bojowników Hamasu. Oczywiście mamy bojowników Hamasu, zapewne mamy też tam bojowników islamskiego, palestyńskiego dżihadu. I to jest ta grupa, z którą ci żołnierze muszą walczyć, ale pamiętajmy, że Izrael operuje także w tym obszarze libańskim i tam jest może nie tak gorąco, natomiast tam też trwa cały czas wymiana ognia, tam też trwają działania bojowe, tam też są te siły ostrzeliwane i Izrael podzielił swoje siły na dwa duże zgrupowania, jedno właśnie te na północy, drugie na kierunku Strefy Gazy. Samo rozbicie tej infrastruktury Gazy w pewnym momencie, biorąc pod uwagę potencjał Izraela, jest możliwe. Natomiast co dalej? W jaki sposób kontrolować ten teren? Czy i kto ma okupować? Kto ma w pewnym momencie zarządzać tym obszarem? Myślę, że Izrael na razie nie ma tutaj pomysłu, a bez tego to będzie walka bez końca partyzancka, jeśli druga strona jest jeszcze odpowiednio zdeterminowana.
Prezydent Egiptu odrzucił sugestię Stanów Zjednoczonych, aby po zakończeniu wojny Izraela z Hamasem to właśnie Kair przejął odpowiedzialność za zarządzanie bezpieczeństwem w Strefie Gazy. Proszę powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten świat arabski i ewentualnych sojuszników Palestyny? Na kogo Strefa Gazy, na kogo Palestyńczycy mogą liczyć?
Prawdę powiedziawszy, na nikogo. To nie jest tak, że Palestyna ma jakichś sojuszników. Palestyna czy Hamas może liczyć na określone interesy określonych państw arabskich, które zostały zmuszone do działania w wyniku tej operacji, którą podjął Hamas i w wyniku tej brutalnej odpowiedzi Izraela. Hamas zmusił po prostu państwa arabskie do takiej próby określenia się po którejś ze stron, także odwołując się do arabskiej ulicy. Ale bynajmniej ani Palestyna, ani Hamas nie mają tutaj jakiegoś wielkiego poparcia. Wiadomo było, że Egipt nie weźmie odpowiedzialności za Strefę Gazy, choć wcześniej, pamiętajmy, już po 1948 roku w ten czy w inny sposób Strefę Gazy kontrolował i brał za nią odpowiedzialność. Egipt nie chce tego ryzyka, ponieważ nie sądzę, by ktokolwiek mógł kontrolować w sposób sensowny Hamasa. Zaangażowanie się Egiptu kosztowałoby Egipt bardzo dużo sił i środków. Być może mogliby proponować to Saudom albo państwom Zatoki, ale one też nie będą chciały się tam angażować. Moim zdaniem wszystkie państwa arabskie egipskie są na swój sposób zadowolone, że ten problem jest na głowie Izraela, a Izrael najchętniej by się tego pozbył, a Palestyńczycy są w środku. I tak to wygląda. W tym układzie sił i interesów nie sądzę, by ktoś zechciał tutaj zarządzać strefą, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby ktoś zarządzał strefą, także kontrolując kwestie bezpieczeństwa do momentu, kiedy ktoś, kto nie będzie Hamasem, teoretycznie będzie mógł przejąć kontrolę. Ale czy to byłby Fatah, jest to wątpliwe, a wytępienie Hamasu też jest wątpliwe. No być może te możliwości bojowe Hamasu uda się zlikwidować, natomiast tą strukturę polityczną no, znacznie trudniej, szczególnie, że wiemy, iż spora część tej struktury politycznej ma się dobrze, bo jest w Katarze i w innych krajach Zatoki w całkiem dobrych warunkach.
Na początku listopada bardzo głośne i takie przemówienie przywódcy Hezbollahu, który wspomniał o amerykańskich okrętach wojennych przebywających właśnie tam we wschodniej części Morza Śródziemnego. Teraz pojawiają się informacje no, o rosyjskich rakietach, którymi ma dysponować Hezbollah. Jak pan uważa, na ile możliwe jest użycie tych rakiet, jeżeli faktycznie Hezbollah je posiada przeciwko flocie amerykańskiej i co to by oznaczało w całym tym konflikcie?
Oznaczałoby całkiem solidną eksterminację Hezbollahu i Hezbollah na to sobie nie pozwoli. To znaczy Nasrallah, który wystąpił, on pokazał i dał bardzo ciekawych kilka informacji, może nie tak istotnych w stosunku do tych wszystkich, które żeśmy analizowali. Po pierwsze wyraźnie wskazał, że Hezbollah został zaskoczony. Jednym słowem zwrócił uwagę, że to jest operacja Gazy, no i Gaza ponosi jej skutki. Po drugie wyraźnie pokazał, że głównym celem Hezbollahu jest odciągnięcie sił izraelskich, które muszą być zgromadzone na północy Libanu, czyli to jest forma pomocy. A poza tym widać wyraźnie, że nie chcą się angażować w bezpośrednie operacje, ponieważ one też by kosztowały bardzo dużo zarówno Liban, jak i samych bojowników. A tak no, mają trochę rakiet przeciwokrętowych, to też między innymi pokazali. Mają duże zapasy broni i amunicji, natomiast no, w starciu z lotniskowcami nie byłoby to takie proste, szczególnie, że Amerykanie już też prowadzą różnego rodzaju operacje, zwłaszcza w momencie, w którym są atakowani, czy to w Syrii, czy w Iraku. Więc póki nie wydarzy coś naprawdę skomplikowanego i trudnego do przewidzenia, Hezbollah będzie stał na swój sposób z boku, oczywiście podbijając trochę tą pałeczkę i działając wobec Izraela i wiążąc te siły izraelskie. Natomiast nie sądzę, by chciał zaangażować się w pomoc Hamasowi, ponieważ nie ma tutaj na razie takiej potrzeby politycznej i moim zdaniem też Iran nie ma takiej potrzeby politycznej, by uruchomić te wszystkie narzędzia naraz, bo jest to gra, która nie do końca jest pewna, jak się skończy. Czy rzeczywiście te rakiety byłyby w stanie zagrozić okrętom amerykańskim, bowiem no, obrona amerykańskich okrętów jest bardzo dobrze pomyślana. Tym bardziej, czy trafiłyby gdzieś w lotniskowce. A odpowiedź rzeczywiście byłaby bardzo ostra.
Stanów Zjednoczonych Joe Biden podtrzymuje swoje stanowisko, że ponowna okupacja Strefy Gazy przez Izrael byłaby błędem. To są słowa rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego, który w taki sposób ustosunkował się do słów premiera Benjamina Netanyahu o ewentualnym bezterminowym przejęciu kontroli nad Strefą Gazy przez Izrael. No i tutaj pojawia się pytanie, jaka przyszłość może czekać Strefę Gazy i jaki będzie status Strefy Gazy po tej wojnie?
Trudno powiedzieć, ja nie wiem, autentycznie nie wiem, natomiast doskonale zdaję sprawę sobie z tego, że nie tylko Biden jest świadom tego, iż okupacja Strefy Gazy jest katastrofą dla Izraela. Moim zdaniem wielu dowódców i wielu polityków w Izraelu także zdaje sobie z tego sprawę, że to jest coś, co bardzo by odpowiadało Iranowi i niektórym państwom arabskim, ponieważ związałoby Izrael na bardzo długi czas z ogromnymi stratami i jeszcze większą utratą poparcia, czy jakiegokolwiek poparcia międzynarodowego. Więc Izrael robi wszystko prawdopodobnie, by nie brać tej odpowiedzialności. Natomiast jeśli się wycofa ze Strefy Gazy, i zostawi ją samą w sobie, no to jedyna siła, która będzie tam dalej zdolna do działania, to prawdopodobnie będzie Hamas. I to jest właśnie taka pułapka, w którą też no, na swój sposób Izrael wpadł. A kontrola czy utrzymywanie Strefy Gazy będzie się wiązało z gigantycznymi kosztami także na odbudowę tej infrastruktury i zabezpieczenie tych ludzi. A Izrael już wiedział doskonale, czym to się wiąże i dlatego w pewnym momencie, przecież wycofując się z Gazy, zrobił to także zamykając niektóre osiedla i stwierdzając, że w ogóle nie chce brać odpowiedzialności za ten skrawek ziemi. Dlatego też trudno dzisiaj ocenić, czy rzeczywiście Netanyahu, który de facto walczy także o swoje życie polityczne, będzie forsował to i na ile uda się w tej koalicji, w tym ogólnym układzie sił w rządzie zmusić Izrael do wzięcia odpowiedzialności za strefę okupacyjną. Moim zdaniem jest to droga donikąd.
Panie profesorze, ja spoglądam na zegarek. Jeszcze mam sporo pytań do pana, ale chyba musimy kończyć o godzinie 16:40, więc jeszcze tylko dopytam, czy faktycznie musimy kończyć i będziemy kontynuować. No
niestety,
musimy.
Niestety, dobrze. Jestem do dyspozycji na pewno jeszcze.
Tak jest. Tak, w takim razie taką mamy umowę już tutaj na żywo na antenie Radia Wnet. Profesor Daniel Boćkowski, historyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert do spraw polityki międzynarodowej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.